Dzień dobry, Tomasz Lesie, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dziś temat trochę nietypowy, tak jak Państwo widzicie po tytule. Będziemy rozmawiać o tym, jak sztuczna inteligencja pomogła złapać terrorystkę w Niemczech. O tym, dlaczego to ważne i o tym, jak w ogóle wyglądała historia frakcji Czerwonej Armii i co dzieje się aktualnie w tym kontekście, porozmawiam dziś z Kamilem Frymarkiem, analitykiem OSW.
Dzień dobry.
To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
Nie zaczniemy od tego pytania tytułowego, ale od czegoś, co się wydarzyło w dniu, w którym nagrywamy ten podcast, czyli 6 marca. Mówię o pewnym incydencie, podpaleniu, które wydarzyło się w Niemczech.
Rzeczywiście doszło pod Berlinem, nieopodal fabryki Tesli, do ataku na transformator, na słup przenoszący energię i prąd do między innymi do tej fabryki, ale także do części Berlina. Doszło do ataku, podpalenia. I do tego aktu przyznała się skrajnie lewicowa organizacja, którą obserwuje niemiecki kontrwywiad, i to jest już kolejna z jej działań wymierzonych w infrastrukturę w zasadzie krytyczną w Niemczech. Także w 2021 roku przy okazji budowy fabryki, jakby debaty o tym, jak ona powinna wyglądać, budowy fabryki Tesli pod Berlinem, wtedy ta organizacja sięgała po podobne środki i też dochodziło do ataków między innymi na ten sieci przesyłowe prądowe.
Czyli organizacje lewicowe organizacje terrorystyczne w Niemczech no mają się dobrze.
Tak, w ogóle nie tylko lewicowe, ale także i prawicowe, o czym być może będzie jeszcze okazja powiedzieć. Ten terroryzm, czy organizacje terrorystyczne w Niemczech, one punktowo uderzają od czasu do czasu i akurat teraz rozmawiamy o tym lewicowym nurcie, natomiast bardzo dużą wagę w Niemczech, oczywiście ze względów historycznych, jakby przykłada się do uwypuklania zbrodni prawicowego terroryzmu i dość powiedzieć, że od lat, początku lat 90. temu prawicowemu terroryzmowi przypisywanych jest około 100 morderstw. To jest liczba, która generalnie powinna nam uzmysłowić, z jakim problemem mamy do czynienia. Natomiast te dzisiejsze wydarzenia, a także to, o czym tak naprawdę chcemy rozmawiać, dotyczy tego spektrum lewicowego.
Mm-hmm. No dobrze, to opowiedz proszę o tej historii, właśnie o tym, jak sztuczna inteligencja pomogła znaleźć terrorystkę, byłą terrorystkę frakcji Czerwonej Armii.
Tak, rzeczywiście wydaje się, w zasadzie to historia niebywała na jakiś dobry film szpiegowski. Otóż kilkanaście dni temu, pod koniec lutego tego roku, w centrum Berlina dochodzi do zatrzymania Danieli Klette. To jest obecnie osoba 65-letnia, która od kilkunastu dobrych lat ukrywa się przed niemieckim państwem. I w zasadzie niemiecka policja kryminalna, która odpowiada za wyłapywanie terrorystów, czy takie przestępstwa, które są odbywają się na terenie różnych landów, próbowała ją bardzo usilnie znaleźć, przy czym nie zakładała oczywiście, że jest w centrum Berlina, tylko że gdzieś ukrywa się również poza granicami Niemiec. Między innymi opublikowano jej portrety pamięciowe z podpisami po arabsku. Uważano, że ona gdzieś daleko wyjechała. Tak wcale nie było. I w zasadzie porzucono już nadzieję, że ona w jakimś takim skoordynowanej akcji zostanie złapana. I pod koniec zeszłego roku grupa dziennikarzy śledczych rozgłośni RBB regionalnej z Berlina wzięła tę sprawę jeszcze raz na swój warsztat i przeczytała wszystkie materiały, które były dostępne w internecie na jej temat, w archiwach, ale szczerze powiedziawszy nie doszli do specjalnie przekonujących konkluzji, ale na tę całą zgromadzoną wiedzę nałożyli sztuczną inteligencję. I tutaj wchodzi ten temat, o którym rozmawialiśmy. Za pomocą najnowszych technologii tak przekształcili jej zdjęcie prawie sprzed 30 lat, aby jak najbardziej upodobniło ją do obecnego wizerunku, który mogłaby mieć. I co więcej, znowu przy użyciu specjalnych programów, postanowili przeczesać internet z tych zdjęć, które są dostępne w portalach społecznościowych, i okazało się, że jest takie trafienie w zasadzie w 100% odpowiadające tej osobie czy temu portretowi wygenerowanemu przez sztuczną inteligencję. I że ta osoba jest w centrum Berlina, w dzielnicy Kreuzberg, tam się przemieszcza, zamieszcza zdjęcia z różnych festiwali. Ci dziennikarze nie byli w stanie do niej bezpośrednio dotrzeć, kwestia adresu, ale przyjmuje się, że oni dali ten najważniejszy sygnał policji federalnej i to ona już później bez problemu zapukała do jej drzwi. Ona nie stawiała oporu, potwierdzono odciski palców. Co więcej, w jej mieszkaniu znaleziono materiały wybuchowe, znaleziono broń i w zasadzie przewieziono ją do innego więzienia, w tej chwili w Dolnej Saksonii, i czeka na swój proces.
A właśnie, no i właśnie, a za co w ogóle została ona, była poszukiwana, no i teraz będzie jej proces?
Tak, Daniela Klete to jest osoba poszukiwana za rozboje, a przede wszystkim za próby usiłowania morderstw i podkładanie ładunków wybuchowych. Ostatni akt takiej, czy ostatnie przestępstwo pod jej, jej przypisywane, to jest rok 2016, czyli
stosunkowo niedawno.
I ona jest zaliczana do tej trzeciej generacji RAF. To, o czym tutaj chcemy powiedzieć, to jest najważniejsza niemiecka organizacja terrorystyczna.
Frakcja Czerwonej Armii.
Frakcja Czerwonej Armii, która w zasadzie dzieli się na takie trzy generacje. I ona należy do tej ostatniej, która formalnie w 1998 roku zakończyła swoją działalność, ale tutaj mówi się o takich emerytach terrorystach i to są trzy osoby, oprócz niej jeszcze dwójka jej kompanów, których nadal poszukuje niemiecka policja i w ostatnich dniach bardzo usilnie stara się ich złapać, na razie bez skutku, przy czym kolejne ich miejscówki, także z jakimiś zapasami czy z bronią, zostają uchwycone i oni już tego miejsca mają coraz mniej. Wtedy, w tym 2016 roku, udało im się w tym napadzie rabunkowym zrabować ponad 1 000 000 euro. No i pewnie gdzieś te środki zostały ulokowane, gdzieś się kończą w jakichś tam kryjówkach, więc niemiecka policja bardzo liczy, że uda się zamknąć również ten etap trzeciej generacji RAF.
Tak schodzimy trochę tak w dół tej historii, że tak powiem, i cofamy się w przeszłość. W ogóle co to za organizacja dla tych z Państwa, którzy może nie słyszeli o niej, z czego ona tak historycznie zasłynęła?
RAF to organizacja, która powstała czy sięga korzeniami do przełomu lat 60. i 70. w Niemczech Zachodnich. Musimy pamiętać, że wtedy Niemcy były podzielone na wschód i zachód. Również sam Berlin był podzielony, co będzie odgrywało jeszcze dość istotną rolę w tej opowieści. I w ogóle lata 60., czy druga połowa lat 60. w Niemczech Zachodnich, to jest okres bardzo głębokich zmian społecznych i politycznych. Nie tylko w Niemczech oczywiście, na całym Zachodzie, ale w Niemczech one przebiegają bardzo gwałtownie i to na różnych takich polach. Przede wszystkim ta generacja dzieci sprawców nazizmu zaczyna się coraz częściej pytać swoich ojców i swojej matki, co tak naprawdę oni robili kilkadziesiąt, kilkanaście lat temu. To jest krótko po takim frankfurckim procesie dotyczącym Auschwitz. Niedawno był świetny serial na ten temat w niemieckim domu, który pokazywał, jak dużą część tych zbrodni starano się w takim społecznym konsensusie ukryć, nie rozmawiać o tym. I to zaczęło wychodzić wtedy na światło dzienne. To jest jakby ten pierwszy element. Po drugie, zmienia się klimat polityczny, dlatego że w Niemczech wcześniej rządziły koalicje złożone z chadeków i z liberałów, a teraz w połowie lat 60. dochodzi do połączenia dwóch największych partii. Wtedy ten system niemiecki partyjny był zdecydowanie mniejszy. W zasadzie były trzy partie. Była SPD, czyli Socjaldemokracja, była chadecja złożona z CDU i z CSU oraz liberałowie jako najmniejsza partia, którą dokoptowywano do koalicji. W połowie lat 60. powstała Wielka Koalicja, pierwsza Wielka Koalicja i to pod wodzą...
Czyli CDU, CSU, SPD.
Dokładnie i to pod wodzą Kissingera, który był wówczas przede wszystkim... Wyciągano mu też jego zaszłości w partii nazistowskiej. I to była jedna tylko z osób, która właśnie będąc na politycznym świeczniku, której jakby pokazywano jej przeszłość. No i to oczywiście dużą część tych studentów oburzało. I też brakowało takiego politycznego wentyla. To znaczy w Bundestagu, jeżeli te dwie największe partie doszły między sobą do porozumienia, to brakowało tak naprawdę silnej opozycji, która mogłaby ewentualnie inne społeczne projekty z tym konfrontować. Powiedziałem przed chwilą o tym, że to wpływało na ruch studencki, dlatego że cały ruch, całe oburzenie czy te nastroje, one w dużym stopniu dotyczyły właśnie uczelni, akademików i studentów. I to samo było właśnie takim, albo inaczej, większość tych osób, które w tej pierwszej fazie należały do RAF, to były osoby z tak zwanych dobrych domów, z bardzo dobrym wykształceniem akademickim. Ich rodzice zajmowali wysokie pozycje w strukturze społecznej Niemiec Zachodnich i oni się po prostu zbuntowali przeciwko temu systemowi. I jest taki w zasadzie moment, w którym możemy powiedzieć o początku tego ruchu. To jest 2 czerwca 67 roku, gdy do Berlina Zachodniego przyjeżdża szach Iranu. To się kończy wielkimi zamieszkami w Berlinie pomiędzy zwolennikami szacha a studentami niemieckimi. Wtedy należy jeszcze podkreślić, że w Niemczech Zachodnich studiowała dość duża grupa studentów z Iranu, którzy właśnie nie zgadzali się z postępowaniem szacha i oni tłumaczyli, że ta ikona szacha jako dobrego władcy, nie wiem, opiekującego się wszystkimi ludźmi, to jest zupełnie nieprawdziwa. I przeciwko temu doszło do dużych protestów, zamieszek. Bierność niemieckiej policji w momencie, gdy ochrona szacha atakuje tych studentów, no, z dzisiejszego punktu widzenia w zasadzie jest totalnie niezrozumiała. Wówczas było to podobnie oceniane i tam dochodzi również do zabójstwa jednego ze studentów. Co więcej, później okazuje się, że osoba, która strzelała do niego, to był agent Stasi. To jest w ogóle kolejny poziom debaty o RAF, to znaczy ten poziom wewnątrzniemiecki. I tak się w zasadzie rodzi ten ruch zmierzający do powstania grupy najpierw Bader-Meinhof, a później już do RAF.
Jak rozumiem, tą organizację stricte możemy nazwać organizacją terrorystyczną. Ona dokonywała tych aktów terroru takich bezpośrednio.
Tak. Właśnie o tym należy zdecydowanie pamiętać, że...
Bo może wielu z naszych słuchaczy nie wie, że w latach 70. w Niemczech były akty terroru.
Tak, w zasadzie ostatnie zabójstwo to jest rok 93, który przypisuje się RAF, czyli w zasadzie od początku lat 70. do 93 roku, 20 lat, mamy w Niemczech taki okres zbrojnej walki tej organizacji terrorystycznej i ona przybierała różne formy. Jeżeli skupimy się na tej pierwszej generacji, od której w ogóle nazwa w zasadzie się wywodzi i to pojęcie RAF często było tożsame z grupą Badera-Meinhofa. Czy Bader-Meinhof, bo mówimy o Andreasie Baderze i Ulrike Meinhof. To były też dwie różne postacie. Ulrike Meinhof była dziennikarką, w związku z tym ona była takim ideologicznym, starała się tutaj ten sznyt ideologiczny jakoś bardziej wskazywać. I te osoby już w zasadzie na początku starają się zdobyć broń, podkładają bomby pod domy towarowe. Zresztą Bader zostaje dość szybko złapany w różnych obławach. W międzyczasie zostaje zwolniony, uwolniony przez swoje koleżanki. Jakby ta sieć czy więź pomiędzy tymi osobami jest bardziej zawiązana. W międzyczasie także wyjeżdżają do Paryża i już gdy ostatecznie uciekają na przełomie lat 60. i 70. z niemieckim służbą, wtedy wkracza ten element drugiego państwa niemieckiego, czyli NRD. I oni umożliwiają tak naprawdę grupie Bader-Meinhof wyjazd na Bliski Wschód i odbycie szkoleń między innymi w Jemenie pod okiem ówczesnych palestyńskich terrorystów, tak aby już zbrojnym ramieniem uderzyć w Niemczech. Tam zresztą w tej grupie było takie przekonanie, że o ile na początku można coś zdziałać podkładając na przykład bomby, czy okradając banki, był taki słynny zamach, czy rabunek na trzy zachodnio-niemieckie banki w 10 minut. Wcześniej tego nikt nie dokonał, grupa Bader-Meinhofa tego dokonała, co było szokiem już sam w sobie dla ówczesnej opinii publicznej. Zresztą przygotowanie państwa, a także takich prywatnych instytucji jak banki do ochrony przed terroryzmem na przełomie lat 60., ale także na początku lat 70., no zupełnie było nieprzystające do tych wyzwań i kompletnie różne niż dziś. Oni byli wszyscy zaskoczeni, że można to zrobić tak bezwzględnie i tak szybko. I później rzeczywiście wraca grupa RAF do Niemiec zachodnich i tak naprawdę przypadkowo zostaje złapana, Andreas Bader zostaje złapany i również sukcesywnie kolejni terroryści zostają wyłapani i to jest bardzo istotne, dlatego że oni zostają od 72 roku, toczy się wobec nich proces, który tak naprawdę zmienia historię Niemiec. Dla tej grupy, dla tych czworo osób, wybudowano osobną salę procesową w Stuttgarcie, nieopodal innego więzienia, w którym oni przebywali. Tam z kolei w tym więzieniu zbudowano dla nich, czy przystosowano specjalne ostatnie piętro, wyizolowano wszystkie sale tylko dla tych osób. Oni się nie mogli między sobą zupełnie komunikować. Zresztą te warunki, które im stworzono w tym więzieniu, były wielokrotnie krytykowane przez ich obrońców. I tutaj znowu docieramy do takiego pytania, dlaczego to w ogóle pobudza jeszcze w tej chwili niemiecką opinię. Bo ich obrońcami na przykład był Otto Schily, późniejszy minister spraw wewnętrznych Niemiec i bardzo ważny polityk zielonych Ströbele. I od początku to cały proces bardzo rezonował na opinię publiczną w Niemczech i prowadził do kolejnych akcji terrorystycznych, aby wyciągnąć tak naprawdę tę czwórkę terrorystów. W międzyczasie oni zresztą prowadzili głodówkę, jedna z tych osób zmarła. Zresztą jest wiele kwestii otwartych, nie do końca wyjaśnionych wokół między innymi śmierci w tych celach, tych terrorystów. W trakcie procesu dochodzi do porwań kolejnych osób i to datujemy, czy przyjmuje się, że to już jest ta druga generacja RAF. Pierwsza siedzi w więzieniu, która miała tak naprawdę na celu rewolucję, w sposób rewolucyjny zmienić niemiecką politykę. Natomiast ta druga generacja terrorystów, no jej celem w zasadzie jedynym było uwolnienie tych przywódców. I to się dzieje za pomocą przede wszystkim porwań. Oni porywają i zabójstw. Zabijają między innymi w 70. Nawet jeszcze wcześniej dochodzi do bardzo spektakularnego ataku na ambasadę Niemiec w Sztokholmie, co kończy się też...
Czyli na terenie Szwecji.
Tak, na terenie Szwecji dochodzi do... Tam ginie kilka osób, to ta akcja kończy się niepowodzeniem. Żaden z niemieckich tych terrorystów nie wychodzi na wolność. I takim momentem przełomowym w tej drugiej generacji do tego, aby oni się zaczęli pytać, co jeszcze tak wewnętrznie ta druga generacja, co jeszcze mogą zrobić, aby wymusić na niemieckim państwie wypuszczenie tych zakładników. I tutaj pierwszym takim pomysłem było porwanie w trakcie kampanii wyborczej w Berlinie Zachodnim polityka Hadecji Lorenza, który ubiegał się o stanowisko burmistrza tego miasta. Po tym porwaniu dochodzi do negocjacji pomiędzy tą drugą generacją RAF, a przedstawicielami niemieckiego państwa, zachodniego oczywiście, jesteśmy na zachodzie cały czas. Logika ówczesna jest taka, że oni wypuszczają pięcioro więźniów, nie tych najważniejszych, ale jednak w zamian za uwolnienie Lorenza. I od tego momentu w zasadzie ta spirala przemocy po stronie RAF jeszcze się napędza. Gdy po kolejnych zabójstwach, między innymi prokuratora generalnego czy przewodniczącego banku drezdeńskiego Ponto, ostatecznie to nie przynosi żadnych rezultatów po stronie...
No bo wtedy, jak już uwolnili, to jakie były ich cele? Jak uwolnili?
Oni uwolnili tych głównych.
Okej, okay, jakichś innych pobocznych.
Tak, dlatego że ta grupa terrorystów RAF, ona była szersza, natomiast ta grupa skupiona wokół Badera, ona cały czas była osadzona i w trakcie tego procesu ostatecznie skazana na dożywocie. Natomiast takim kolejnym etapem miało być porwanie Hansa Martina Schleiera. To była jedna z największych w ogóle tego typu akcji w powojennej historii Niemiec. To był przewodniczący Związku Pracodawców Niemieckich, ale to była tylko jedna część jego biografii. On miał również przeszłość nazistowską w swojej karcie, co dodawało jeszcze tutaj tego drugiego dna w tej całej historii. A co więcej, wcześniej był przez długie lata bardzo ważnym pracownikiem Mercedesa. I to się wszystko po tej stronie RAF układało w jedną całość. I on był kilka tygodni przetrzymywany przez, bardzo dobrze zresztą przygotowana akcja, był przetrzymywany w wynajętym wcześniej mieszkaniu, w takiej odizolowanej szafie, żeby jego głosów nie można było nikt na zewnątrz przetrzymywać. Ale również to nie wymogło po stronie władz zwolnienia tych terrorystów. I wtedy ostatnim w zasadzie takim aktem tej jesieni, krwawej jesieni 1977 roku było porwanie samolotu, które odbyło się przy pomocy znowu tych kontaktów z palestyńskimi terrorystami i przez kilka dni ten samolot latał po Bliskim Wschodzie tak naprawdę, szukając różnych rozwiązań, możliwości wymiany za Badera i spółkę.
To był jakiś samolot, rozumiem, z niemieckimi cywilami.
Tak, to był samolot Lufthansa, który z Majorki wracał do Niemiec. On został porwany przez terrorystów palestyńskich i tutaj dochodzimy...
Na zlecenie RAF-u, tak?
Na zlecenie RAF-u. Wcześniej doszło do spotkania właśnie pomiędzy tymi dwiema organizacjami, jak można jeszcze tę presję wzmocnić na państwo niemieckie. I tutaj w Mogadiszu w Somalii dochodzi do odbicia tych zakładników. I to jest jedna z najbardziej spektakularnych akcji po stronie niemieckiej grupy antyterrorystycznej GSG-9, która odbija tych zakładników. Wszyscy oprócz pilota, którego wcześniej terroryści zamordowali, ale wszyscy ci zakładnicy, którzy w tym momencie żyli, zostali uwolnieni. Trójka terrorystów ginie i to kończy tak naprawdę negocjacje, możliwość jakichkolwiek negocjacji i tak naprawdę kończy się popełnieniem samobójstwa między innymi przez Andreasa Badera i pozostałe osoby, które znajdują się w tym więzieniu. Jedna z tych osadzonych przeżywa próbę samobójczą i to kończy ten etap drugiej generacji RAF. Później następuje trzecia generacja RAF, w której w zasadzie cele są już mniej oczywiste, dlatego że już nie mają kogo uwalniać i oni dążą do osłabienia niemieckiego państwa, kapitalizmu i uderzają w cele militarne, między innymi cele NATO czy amerykańskie na terenie Niemiec. To się kończy w 1993 roku ostatecznie, natomiast na ich konto należy zapisać kilka bardzo brutalnych przestępstw, w tym morderstw, między innymi szefa niemieckiego banku Herrhausena. I to już było po upadku muru berlińskiego, czyli po tym, jak dochodzi do procesu zjednoczeniowego, RAF, ta trzecia generacja, nadal jest bardzo aktywna i to jest właśnie 30 listopada 1989 roku. Potem 1 kwietnia 1991 roku, czyli już dwa lata po upadku muru, prawie dwa lata po upadku muru, dochodzi do takiego ostatniego, najgłośniejszego zabójstwa politycznego, o którym zresztą już wcześniej rozmawialiśmy. Kiedyś zabójstwo Detlewa Rowedera, który był odpowiedzialny po stronie niemieckiej za Treuhand, czyli taką spółkę, która miała zarządzać majątkiem w Niemczech Wschodnich. W praktyce to był znienawidzony przez wielu Niemców Wschodnich fundusz powierniczy, który pozwalał na wykupywanie tych przedsiębiorstw. I ta trzecia generacja, ona była bardzo profesjonalna, najbardziej profesjonalna z tych wszystkich oraz najbardziej krwawa. Duża część z tych pytań, które jakby powstały w ramach tej drugiej, trzeciej generacji, kto stoi bezpośrednio za tymi zabójstwami, to nie zostało rozwiązane do dziś.
Mówiłeś o tym trochę, że cele RAF-u, zwłaszcza w tym, w tej trzeciej generacji, oczywiste nie były, ale jakbyśmy mogli tak, no jakoś jednak spróbować sprofilować tą działalność, znaczy może profil ideologiczny i cele RAF-u. Jak rozumiem, to jakieś pewnie wątki anarchistyczne, marksistowskie w tym kierunku?
Tak, zdecydowanie przede wszystkim skrajnie lewicowe, które odrzucały koncepcję ówczesnego państwa zachodnio-niemieckiego, kapitalizmu, powiązania czy bliskości z Amerykanami. I właśnie jeszcze jest jeden ważny kontekst i to przeciwko temu też był w połowie czy końcówce lat 60. protest studencki, ale on był bardzo też ważnym elementem RAF. To była wojna w Wietnamie i wsparcie Amerykanów, czy udział Amerykanów w tej wojnie. Więc tutaj ten rys ideologiczny jest jednoznaczny i on umożliwił też współpracę ze wschodnimi Niemcami, wschodnim Berlinem, do tego stopnia, że pod koniec lat 80. duża część terrorystów trzeciej generacji przeniosła się właśnie pod zmienionymi nazwiskami do Berlina Wschodniego, także do innych części Niemiec Wschodnich. Tam nawet dochodziło do sytuacji, bo początkowo zachodnio-niemieckie służby w ogóle nie wiedziały o tym, że ci terroryści mają tak dobre kontakty z służbami wschodnio-niemieckimi. Po odkryciu, zdemaskowaniu jednej z aktywistek czy terrorystek RAF po stronie wschodniej, musiała poddać się operacji plastycznej, aby uniknąć zdemaskowania. Wszystkie te osoby zostały wyłapane po zjednoczeniu Niemiec z tej grupy, która się przeniosła do DDR-u i zostali osadzeni. Łącznie w całym, we wszystkich procesach dotyczących terroryzmu RAF skazano ponad 1000 osób. W związku z tym jakby mówiliśmy tutaj o głównych tych postaciach, ale całe spektrum i współpracy było bardzo szersze. 1000 osób, no to jest bardzo duża część osób.
Mówiłeś też o tej czwartej generacji. Ona rzeczywiście powstaje, czy to jest raczej tylko domniemanie?
Właśnie to budzi bardzo poważne wątpliwości. To znaczy oficjalnie wiemy, że była trzecia generacja, czwartej nie ma. Listy z takie samo rozwiązanie się tej organizacji, można powiedzieć, w 1998 roku i zapowiedź, że kończymy z przemocą wobec przedstawicieli państwa, było, no, po pierwsze, już wcześniej zresztą zrezygnowano z takiej aktywnej przemocy, ale troszkę tak nie do końca wierzono tym słowom. Jednak po tym czasie te ataki, o których mówiliśmy wcześniej w przypadku Danieli Klete, one były sporadyczne i nie były wymierzone bezpośrednio w przedstawicieli niemieckiego państwa, raczej dominował rabunek, czyli zdobycie środków na przeżycie. Natomiast To, co pozostaje cały czas, jeżeli chodzi o tą debatę wokół RAF, no to jest szereg takich znaków zapytania. Także na przykład, kto dokładnie stał za tą trzecią generacją? Dlaczego tak mało nadal wiemy o tym, kto brał udział w jakich przestępstwach? Jak bardzo zaangażowane były służby Stasi? Dlatego, że profesjonalizacja tych ostatnich zamachów na szefa Bundesbanku czy Rövedera, no ona wyklucza tak naprawdę jakąś przypadkową osobę, która brała udział w jakichś treningach. Albo były to jakieś osoby z powiązaniem ze służbami, albo same służby. Natomiast tego do końca nie wiemy. To też uderza częściowo w niemieckie państwo do dzisiaj, że te zagadki pozostają nierozwiązane.
Ale jak widzimy, nowoczesne środki przy użyciu paru bystrych dziennikarzy potrafią zdziałać cuda i może dalej będziemy dowiadywać się nowych rzeczy.
No tak, to jest właśnie to pytanie, jak bardzo też na przykład nowa technika została wykorzystana w ogóle w całym procesie poszukiwania RAF, bo to jest też element, o którym warto wspomnieć, że w połowie lat 70. bardzo zmieniono nastawienie i wyposażenie niemieckiego urzędu kryminalnego BKA, który w zasadzie stał się policją do szukania terrorystów RAF. Od początku lat 70. oni dostali ogromne wsparcie technologiczne na ówczesne czasy. Nikt nie dysponował w Niemczech porównywalną techniką. To skutkowało złapaniem tych terrorystów i na początku lat 70. ich osadzeniem. Natomiast z drugiej strony duża część krytyków siły państwa wówczas wskazywała na przykład na podsłuchiwanie osadzonych w celach. Coś, co z punktu widzenia państwa prawa jest niedopuszczalne, wówczas miało miejsce. Albo dostosowanie ustaw federalnych pod konkretne osoby i pod konkretne wydarzenia, czyli ten proces, który miał miejsce, a część z tych przepisów obowiązuje do dziś. Także to zatrzymanie Danieli Klete, ono jest tak bardzo nadal budzące emocje w Niemczech, dlatego że po pierwsze każdy ma jakieś wyobrażenie o RAF, między innymi przez szereg filmów, które na ten temat powstały, a po drugie przez rzeczy, które czy ustawy, albo to wzmocnienie właśnie BKA, czy wzmocnienie służb, to o czym mówiliśmy, Mogadiszu, GSG-9, obowiązywanie części tych środków do dnia dzisiejszego.
Ten podcast rzeczywiście w większości poświęciliśmy temu, co się działo po tej lewicowej, radykalnej części niemieckiej sceny, nawet nie wiem, czy to nazwać politycznej, czy powiedzmy politycznej, ale no jest też prawa strona, która także jest aktywna i cały czas te przestępstwa na tle politycznym w Niemczech to no nie jest rzadkość.
To prawda i niemieckie służby, a także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wskazuje, że to właśnie terroryzm czy ekstremizm prawicowy jest tym, który w Niemczech jest największym wyzwaniem na najbliższy czas. No i w ostatnich latach mieliśmy tego serię całą dowodów. Dość powiedzieć chociażby zabójstwo Waltera Lübcke, takiego bardzo ważnego chadeckiego polityka w 2019 roku, czy zamachy w Hanau z 2020 roku, które pochłonęły 10 ofiar, a także wcześniej cały ruch, można powiedzieć, czy też organizacja terrorystyczna NSU, Narodowo-Socjalistyczne Podziemie, które zamordowało co najmniej 10 osób w latach 2000-2007. No a przecież nie tak dawno dywagowaliśmy o tym, na ile poważnie można traktować próbę puczu, do której przymierzali się obywatele Rzeszy Reichsbürger, którzy są...
To realne ugrupowanie. Tak
realne
powiedzmy.
Ugrupowanie, które właśnie chciałem dodać, że jest o tyle niebezpieczne. Ono poza tym, że nie uznaje niemieckiego państwa, paszportów i tak dalej, to ma dość duży dostęp do broni. W związku z tym to zagrożenie z ich strony jest realne, a niemieckie służby starają się ich jak najlepiej powstrzymywać.
Myślę, że niestety do tego tematu radykalizmu w Niemczech będziemy musieli kiedyś jeszcze pewnie wrócić, więc będziemy dalej tutaj również trzymać rękę na pulsie. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie.
My słyszymy się już wkrótce w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.
Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.